Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat obronność, wyzwanie i strategie. Ten temat podejmujemy z doktorem Janem Wiśniewskim, kierownikiem Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i konsultantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Toruniu. Konsultant, a nawet kierownik z tego, co...
Koordynator,
tak. Szczęść Boże, właściwego słowa się. Szukałem i udało się nam znaleźć je wspólnie. Obronność, wyzwania i strategie. Oczywiście o tej obronności, wyzwaniach i strategii mówimy w kontekście naszej ojczyzny Polski, Polskiej Rzeczypospolitej. Dlaczego jako Polacy broniliśmy naszej ojczyzny, naszych granic, naszych wartości, ale również broniliśmy cywilizacji łacińskiej, broniliśmy, będąc zawsze wiernymi Kościołowi.
Każdy naród pragnie żyć w pewnym środowisku, które jest jemu przyjazne. Naród polski, który ma bardzo bogatą historię, który prawie wtedy już w latach po I wojnie światowej, 1918-1920, to jest prawie 1000 lat historii. Naród, który poznał, co to jest własne państwo, co to są swobody, demokracja. Trzeba pamiętać o tej demokracji szlacheckiej, co prawda, ale pod koniec XVIII wieku rodzącej się już raczej takiej pełnej demokracji, takiego powstawania społeczeństwa, nawet można powiedzieć obywatelskiego, czy poszerzania tego kręgu osób zainteresowanych tą demokracją. Naród polski poznał, co to jest swoboda, co to jest wolność, co to jest możliwość realizowania własnych pomysłów, przekonań. Nikt w pewien właściwie do czasów rozbiorów nie tylko nie krytykował, ale nie gnębił w ten sposób całego narodu. My, naród polski, w XIX wieku, po okresie tych pierwszych rozbiorów od 1772 roku, poznaliśmy, co to jest żyć pod czyimś butem. Poznaliśmy, że to się różni od tego, co było kilkanaście lat wcześniej. I wtedy chyba powstała w narodzie polskim taka tęsknota. Tęsknota za tą niepodległością. Tęsknota, która była opiewana przez naszych wieszczy narodowych. Mickiewicza, Słowackiego. To przyznam się, że do dnia dzisiejszego działa na wyobraźnię człowieka. I jest... Te próby odzyskania niepodległości, te powstania od właściwie insurekcji kościuszkowskiej, można powiedzieć, że to jest pierwsze takie większe powstanie narodowe. Niektórzy mówią, że Konfederacja Barska, ale rzeczywiście powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, to są próby odzyskania tej niezależności, samorządności. I na szczęście dał właściwie Bóg nam tą wolność, bo przyznam się szczerze, zastanawialiśmy się kiedyś z kilkoma takimi osobami, naukowcami, ile trzeba było sprzyjających sytuacji w trakcie I wojny światowej, tuż jeszcze przed nią, żeby Polska naprawdę mogła odzyskać tą niepodległość, mogła walczyć, myśleć. Proszę mi wierzyć, w 1914 roku nikt z polityków polskich, nikt z przywódców, nawet literaci, poeci nie myśleli, że po tej wojnie Polska będzie niepodległa. To było nie do pomyślenia. To był tyle razy, przepraszam za określenie, sparzyliśmy się, że nikt o zdrowych zmysłach, przepraszam za takie określenie, nie myślał o niepodległości. Tutaj były dwie linie. Linia Romana Dmowskiego, która opierała tą politykę, nadzieję na autonomię w składzie Imperium Rosyjskiego. I on tutaj uważał, ten wybitny polityk narodowej demokracji, że my w oparciu o Rosję będziemy mogli zbudować jakąś autonomię.
Bo to budowa, próba budowy autonomii, ale w oparciu bardziej też o dyplomację niż działania zbrojne?
Choć na przykład na początku wojny, sierpień, wrzesień 1914 roku powstał Legion Puławski. To jest od miejscowości, od Puław. I rzeczywiście Polacy zaczęli starać się zaistnieć militarnie. To na początku nie spotkało się z aprobatą Rosjan. Tutaj kiedyś przeglądałem korespondencję właśnie Stawki, czyli najwyższego dowództwa rosyjskiego w takim archiwum wojskowo-historycznym w Moskwie właśnie na temat tego, czy warto wspierać Polaków w formowaniu tej armii. Stwierdzono, że nie. Mogą być jakieś tam oddziały, mogą ten element taki patriotyczny, jak to oni określić, formować, ale nie będziemy tego rozbudowywać. To ma być, jak oni określili, pewna taka przynęta dla Polaków walczących w szeregach armii austro-węgierskiej czy niemieckiej. Trzeba pamiętać o tych milionach polskich chłopaków, chłopców, którzy poszli walczyć o interes Wiednia, Berlina czy też Moskwy. Oni walczyli, często walczyli ze sobą. Polak walczył z Polakiem. Czytając wspomnienia bardzo, już nie pomnę, jakiegoś oficera, żołnierza pochodzącego z Pomorza, z Kaszub, który w Wigilię 1914 roku, przebywając na froncie wschodnim wraz ze swoimi kolegami, usłyszał kolędy śpiewane po polsku, kolędy śpiewane przez jakieś pułki syberyjskie. I oni się dołączyli, później po tych kolędach odezwały się głosy: chodźcie do nas, przyłączcie się. Odpowiedź była już nie po polsku, tylko po rosyjsku. Więc każdy reprezentował inne już państwo, inne interesy.
A to zapewne świadomość takiego rozdarcia, prawda, że tak. jako jeden naród, jako przedstawiciele jednego narodu, Polaków, Polski, jesteśmy w trzech różnych armiach i walczymy przeciwko sobie, chociaż jednoczy nas to, czego powinniśmy bronić, czyli tradycja, wiara, kultura.
Tak, pewne wzorce cywilizacyjne. To trzeba pamiętać, że Polacy bardzo szybko, już właściwie około 14-15 roku, wyrobili pewne wzorce i one stały się podstawą później tego narodu szlacheckiego, tej demokracji szlacheckiej. Ale rzeczywiście tutaj chciałbym jeszcze włączyć, bo z drugiej strony był jeszcze Piłsudski, Józef Piłsudski, który uważał, że żył właściwie w Rosji, wyrósł w Rosji. Przecież dzieciństwo spędził na Wileńszczyźnie, później aresztowany, zsyłka na Syberii, walka z caratem. On uważał, że nie można rozmawiać z Petersburgiem, czy wtedy już podczas I wojny światowej z Piotrogrodem, z Moskwą. Nie, trzeba walczyć. Raczej szukać oparcia w Austro-Węgrzech, które lansowały taką politykę autonomii. Autonomii dla prowincji, w której żyli Polacy, dla Galicji. No i tu dwa różne spojrzenia, ale powiem ojcu, że wtedy przygotowaliśmy się chyba do tej wojny najlepiej. Tak na zimno, jakbyśmy teraz to określili, bo zwycięstwo każdego bloku wojskowego byłoby zwycięstwem przynajmniej grupy Polaków, która miałaby jakąś, nie wiem, nadzieję na odzyskanie może nie niepodległości, ale autonomii.
Rozmawiamy dziś o obronności, o wyzwaniach i strategiach. Czy te strategie sprzed 1914 roku, która była nie do pomyślenia jako odzyskanie niepodległości w 1914 roku i wcześniej, przez te lata I wojny światowej możemy określić jako na strategię rodzącej się obronności w bardzo trudnej sytuacji, gdy byliśmy narodem posiadającym pamięć historyczną, posiadającymi pamięć naszej państwowości, a jednak nie posiadający granic, posiadający wspólne wyznanie, czyli oparcie o Rzym, o religię katolicką. Oczywiście w większości, bo tutaj nie trzeba mówić, jak zróżnicowanym religijnie był teren naszej ojczyzny, chociaż pod zaborami, ale dominującą religią i tą cywilizacją była cywilizacja i jest cywilizacja łacińska. I związana z tym kultura, sztuka jako ten wymiar, że będąc pod zaborami, uświadomiliśmy sobie jako naród, że nasza strategia obronności musi się oprzeć o działania i współpracę w strukturach zaborców?
Ja myślę, że na początku tak myślano. Mimo wszystko zdawano sobie sprawę z dysproporcji sił. Myślę, że wtedy i Dmowski, i Piłsudski, i środowiska związane z tymi dwoma największymi właściwie politykami dwudziestolecia międzywojennego, oni na początku, 1914, 15, nawet 16 rok, oni uważali, że budować to państwo polskie trzeba mimo wszystko z jakimiś zaborcą. Tutaj były dwie orientacje, no, ta jedna prorosyjska, druga proaustriacka, ale rzeczywiście do pewnego momentu myśleliśmy o pewnym związku. Później, rok 1916, a już całkowicie zmienił to rok 1917, kiedy nadzieja na uzyskanie niepodległości, odzyskanie niepodległości stała się bardzo realna. Ale trzeba powiedzieć, że wszyscy politycy w tym okresie, szczególnie widząc, ile żołnierzy straciło życie, jak, to przepraszam za określenie ponownie, mięso armatnie, które to pojęcie weszło do takiej słownika pojęć historycznych, to mięso armatnie jest wykorzystywane i my możemy w pewien sposób wykorzystać to, żeby państwa zaborcze płaciły nam za to, że wykorzystują nas w swoich machinach wojennych. I rzeczywiście chodziło tutaj o to, że szczególnie po akcie 5 listopada, że tutaj 1916 ta odezwa cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego, która zapowiadała tworzenie nieokreślonego państwa polskiego w związku właśnie z Berlinem, z Austro-Węgrami. Właśnie te Polacy wtedy uwierzyli we własne siły, ale uważali wtedy, że trzeba rozbudowywać siły zbrojne, bo siła militarna była gwarantem tej niepodległości. To szczególnie jest widoczne w działaniach Józefa Piłsudskiego, ale rok 1917, rewolucja lutowa, Rosjanie zgadzają się w marcu 1917, w późniejszym czasie, troszeczkę odwlekało się to wszystko, do tworzenia korpusów polskich w składzie armii rosyjskiej. To jest przełom. Polacy dzięki temu zaczynają odgrywać istotną rolę nie tylko militarną, ale polityczną. Tworzy się również Błękitna Armia generała Hellera, Armia Polska we Francji. O tym się też głośno nie mówi, ale zaczęto tworzyć nawet armię we Włoszech, którą później przerzucono do Francji. Składała się ona z jeńców Polaków, żołnierzy armii austro-węgierskiej. Więc Polacy zdawali sobie tak instynktownie właściwie sprawę, że muszą mieć armię. To jest jedyny gwarancja również, że będzie się ich traktowało poważnie, szczególnie w późniejszych rozgrywkach dyplomatycznych.
W oparciu o konkrety i szczegóły, zwłaszcza z tych lat 1914-1917-18, pan doktor rysuje te wyzwania i strategie związane z obronnością, czyli z walką o niepodległość, z walką o niezależność, bo okazuje się, że jeżeli naród niezależnie czy posiada swoje granice, czy też nie, ale jeżeli posiada świadomość tego, kim jest i kim być powinien, jeżeli nie zatracił pamięci o wolności, o niezawisłości i samorządności, to wówczas to pragnienie pozostaje w nim wciąż aktywne i wciąż inspiruje do konkretnych strategii. Widzimy, że na przestrzeni samej I wojny światowej wyzwanie było jedno konkretne. Chcemy być wolni, chcemy być niepodlegli, chcemy być samoistni, chcemy mieć swoją państwowość, swoje granice i strategie musiały się nieustannie zmieniać.
Tak, to ja myślę, że takim pewnym przełomem był kryzys przysięgowy. Tutaj odmówienie złożenia przysięgi przez Legiony Polskie Piłsudskiego właśnie na wierność rządowi czy władcy niemieckiemu, austro-węgierskiemu i to był początek. Po prostu Józef Piłsudski stwierdził, że państwa centralne przegrają tą wojnę. Trzeba zamanifestować swoją odrębność, swoją samodzielność i pokazać, że my Polacy już nie idziemy z tymi zaborcami. Myślimy o samodzielności, myślimy o niepodległości.
Czyli nie było to ślepe przelewanie krwi, tylko bardzo świadoma strategia walki o niepodległość?
Właśnie, ja myślę, że chyba do tej pory nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile wysiłku intelektualnego również było trzeba, ażeby to państwo niepodległe polskie powstało. Właśnie wszyscy, dość często społeczeństwo uważa, że wojnę przegrali zaborcy, więc my mieliśmy znacznie łatwiej, mogliśmy tworzyć własne państwo. Nie jest to takie proste.
W historii przegrali wojny i w prezencie dali nam niepodległość i granice. Tak.
Rzeczywiście, to była przemyślana strategia i to jest inna polityka niż jeszcze w XIX wieku. Polacy naprawdę przygotowali się do tego konfliktu, do tych różnych scenariuszy i na bieżąco reagowali i byli do tego przygotowani.
Panie doktorze, zmierzamy do 1920 roku, to jest rzecz oczywista, ale w tej chwili nie można nie zapytać, skoro po I wojnie światowej Polska w świadomości ówczesnego świata była tak mocną, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o dyplomację, jeżeli chodzi o świadomość pozostałych państw i narodów, o wkład, który włożyła w I wojnę światową, to czego brakło po II wojnie światowej, że zostaliśmy wepchnięci pod sowiecki, komunistyczny aparat władzy i granic? Czego wówczas brakło? Przecież też nie brakło przelanej krwi, nie brakło odwagi, nie brakło strategii polskich żołnierzy i też polskiej myśli strategicznej.
Troszeczkę była jednak mimo wszystko inna sytuacja. W 1920 roku też byliśmy w pewien sposób zdradzeni. Tutaj odwołuję się też do publikacji bardzo znanego historyka krakowskiego, profesora Andrzeja Nowaka. On wykazał w swoich publikacjach, że Zachód w pewnym momencie wojny polsko-bolszewickiej skłonny był ponad głowami Polaków rozmawiać z Rosją bolszewicką. Szczególnie chodzi mi o Brytyjczyków, Lloyd George, Curzon. To są politycy brytyjscy, którzy po klęskach w lipcu, w czerwcu 1920 roku uważali, że Polska już nie ma szans i trzeba się dogadać z Rosją, bo Rosja jest wielka, bo Rosja była w tej układance światowej właściwie już od zawsze, szczególnie chodzi mi o XIX wiek, kiedy tworzyło się to Imperium Brytyjskie, ale dla Brytyjczyków nie było kwestii Polski. I również na przykład wyjazd premiera Grabskiego, spotkanie w Spa, to jest w Belgii, tutaj starał się uzyskać jakieś wsparcie ze strony właśnie mocarstw zachodnich. No i potraktowano go bardzo instrumentalnie, właściwie przystano na warunki bolszewickie, ograniczenia armii, granicy na Bugu, rozbrojenia właściwie większości oddziałów wojskowych, a trzeba pamiętać, że Polacy, no niesamowity wysiłek militarny wtedy uczynili, stworzyli armię, która liczyła prawie 1 000 000 żołnierzy i mieliśmy to wszystko właściwie stracić. Polska miała być jedną z republik radzieckich. Na to nie zgodził się Józef Piłsudski. On powiedział, gramy o wszystko albo o nic. I rzeczywiście wtedy zaryzykowaliśmy. Ale nasza armia wtedy była silna. Wtedy również chyba nie docenia się tego, że tak naprawdę w sierpniu 1920 roku stworzyła się nowa armia z tych żołnierzy, którzy wcześniej walczyli za cara, za jakiegoś cesarza czy w legionach, stworzyła się jedna armia, która myślała o obronie Rzeczypospolitej. Nie pomnę, chyba generał Żeligowski w swoich wspomnieniach pisał, że walcząc na przedpolach Warszawy czuliśmy, że nie możemy się cofnąć już ani na krok. To właśnie ta świadomość i wtedy również narodził się naród polski w takim znaczeniu tym dwudziestolecia międzywojennego, ten patriotyzm, to oddanie ojczyźnie, ta armia ochotnicza, te ponad 100 tysięcy młodych chłopaków, nie tylko młodych, również starsi, ale przecież te opowieści o tym, że 14-latek wykradł konia ze stajni ojca, tutaj dość często w moich stronach wspominane, że uciekł na koniu swojego ojca, żeby zaciągnąć się do pułku ułanów, który no, miał ruszyć na front, więc to było jak gdyby stworzenie nowego społeczeństwa, które miało bardzo wyraźne wartości moralne, to trzeba nad tym właśnie też pochylić się. Moralność, wartość etyczna, religia. Właśnie my mieliśmy tą przewagę i to pięknie zaowocowało w sierpniu 1920 roku.
Rozmawiamy o obronności, bo ona była skuteczna, bo ona była owocna. Potrzebujemy świadomości, potrzebujemy etosu.
Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, nie tylko dla narodu, ale szczególnie dla armii, dla wojska. Pewien etos, pewne zachowania, pewni bohaterowie, na których trzeba, czy powinniśmy się wzorować. To jest bardzo potrzebne. Ja pisząc kiedyś jakiś artykuł o polskich oddziałach na Syberii. To jest dla niektórych
kosmos,
można tak powiedzieć, ale o wojskach polskich we wschodniej Rosji i na Syberii, jak już miała oficjalna ta nazwa, między innymi później największą jednostką była ta 5. Dywizja Syberyjska. Ale spotkałem się z różnymi materiałami opisującymi różne oddziały polskie. I była taka sytuacja, że był batalion szturmowy złożony z młodzieży, która przeszła harcerstwo, byłych legionistów Piłsudskiego, którzy tworzyli kadrę dowódczą. To był oddział, który swoją postawą był uważany za nie tylko elitarny, ale również przez wrogów uważany za oddział, na przykład przed którym można się poddać i nie straci się życia. Na przykład zachowanie wobec ludności cywilnej. Ludzie, którzy doznali rządów Kołczaka, czyli tego białego admirała, dość często srogich, dość często uciekali pod opiekę właśnie tego oddziału. Więc to świadczy o tym, że pewne wartości są ważne. Zachowanie żołnierzy. Był inny oddział, który złożony był no, z byłych komunistów, różne formy. No, on no, nie był zbyt dobrym oddziałem. Może
tak. Obronność, wyzwanie i strategię rozumiemy, by obronność była nie tylko w głowach generałów czy żołnierzy. Armia, wojsko potrzebuje etosu, potrzebuje oparcia o konkretny system wartości, dla kogo, dlaczego walczą. Też potrzebny jest taki etos w narodzie. Potrzebna jest też odpowiednia polityka wewnętrzna i zewnętrzna, odpowiednia dyplomacja. Wtedy mówimy o obronności. To są, myślę, podstawowe wyzwania, jakie stawiamy przed obronnością, czy jeżeli chcemy mówić o obronności w takim wymiarze szerszym, i odpowiednie strategie. 1918, koniec I wojny światowej, otrzymujemy niepodległość, nie jako prezent, tylko w wyniku konkretnych działań politycznych i dyplomatycznych, a nade wszystko dzięki uczestnictwu polskich żołnierzy, czyli Polaków, na frontach I wojny światowej i tutaj staraniom, które już były wskazane, Dmowski, Piłsudski. Potem mamy wojnę bolszewicką, nazwaną Bitwą Warszawską, przecież to nie była bitwa jedynie pod Warszawą, doskonale o tym wiemy, tylko była to konkretna wojna Polaków z bolszewikami. I potem mamy też kolejną wojnę, 39-45, czyli tak naprawdę na przestrzeni krótkiego czasu na naszej ziemi, z naszych rodzin przetoczyło się mnóstwo żołnierzy, młodych chłopaków, młodych dziewczyn, też młodych matek, babć, dziadków, wszystkich, którzy jako cywile uczestniczyli w działaniach wojennych, ponosząc konkretne straty, ale też wykazując się konkretnym bohaterstwem.
To po części to jest nawiązanie do tego wcześniejszego pytania ojca. Dlaczego w 1918-20 roku nam się udało, a dlaczego nie w 1945? Po prostu dysproporcja sił. W 1945 roku, kiedy wojska niemieckie się wycofywały tak naprawdę, czy to Armia Krajowa, czy inne organizacje konspiracyjne, po prostu nie miały czasu na stworzenie, przynajmniej chwili, na stworzenie własnej państwowości, na stworzenie też armii. Armia Krajowa była największą podziemną armią konspiracyjną. Zresztą wzorowała się na pewnej organizacji z I wojny światowej, na organizacji, która się nazywała Polska Organizacja Wojskowa, która przetarła szlaki, pewne wzorce postępowania, zachowania tych konspiratorów. Ale w 1945 roku ta Armia Krajowa, czy w 1944-1945 roku, nie miała szans. Po prostu dysproporcje sił były zbyt duże. Po I wojnie światowej tak naprawdę przegrały wszystkie mocarstwa zaborcze. Rosja carska rozpadła się. Tam była wojna domowa. Austro-Węgry również były rozdarte walką narodów o własne państwa, narodów, które wchodziły wcześniej w skład tej monarchii austro-węgierskiej. Niemcy pochłonięte były właściwie rewolucją, rewoltą też żołnierzy. Tutaj trzeba pamiętać o tych powstaniach marynarzy, Hamburg, Brema. Żołnierze po prostu nie chcieli już walczyć. I my w dużej mierze to wykorzystaliśmy, ale gdybyśmy nie stworzyli właśnie w ramach tych państw armii, no w rok 1918 ta powiew niepodległości mógł się bardzo szybko zakończyć. I to po kilkunastu miesiącach, właściwie w kwietniu 1919 roku, mogłoby już nie być państwa polskiego, ale nam się udało. W 1945 nie mieliśmy szans.
Obronność, wyzwanie i strategię. Zatrzymaliśmy się, aż trudno uciekać od tych czasów historii, ale pora przejść do czasów współczesnych. 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający zwycięstwo Bitwy Warszawskiej, pokonania bolszewi wówczas. Jak dziś pan ocenia naszą obronność, wyzwania, strategię? relacje o tego, o to, kto jest, czy te potyczki, kto jest właściwym zwierzchnikiem sił zbrojnych, czy prezydent, czy minister obrony narodowej?
Nie, mamy jednego zwierzchnika sił zbrojnych, jest to prezydent i tutaj trzeba jasno to powiedzieć. Ja myślę, że również minister Macierewicz jasno również się wypowiada, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast prowadzimy teraz bardziej taką energiczną politykę, jeśli chodzi o obronność. Zmieniło się otoczenie po prostu międzynarodowe, to jest pierwsze. Po drugie, chyba obecna ekipa rządząca dostrzegła ważność kwestii związanych z bezpieczeństwem. Patrząc na początek XXI wieku, można powiedzieć, że Europa powoli, ale systematycznie się rozbrajała. Ten ruch pacyfistyczny w Europie był bardzo widoczny. Po co nam duża armia, jak można zachować niewielkie siły zawodowe, które wyślemy gdzieś na ekspedycję, nie potrzeba. Ale okazało się, że po prostu życie nie zna próżni i pojawiły się nowe zagrożenia i nagle Europa taka otrząsnęła się chyba z letargu. Właściwie jeszcze niektóre kraje trwają w tym, ale Polska zauważyła, że zmienia się otoczenie, że trzeba się może nie przygotować na jakiś konflikt. To znaczy armia zawsze powinna być przygotowana na działania militarne. To trzeba jasno powiedzieć. Oni są.
Ale w tych strukturach obronności, wyzwania i strategii, o których dziś mówimy, podkreślaliśmy potężną rolę nie tylko armii, ale również polityki, dyplomacji i całej siły cywilnej, czyli tej świadomości, która jest w narodzie.
Tak, bo to jest
konieczności poświęcenia ofiary swojego życia, swoich sił, ale również kształtowanie na przykład swoich dzieci w taki sposób, żeby były zdolne oddać życie za ojczyznę.
Tak. Przyznam się, że czytając kiedyś w 2014 roku francuską gazetę Reportaż z Polski, ten dziennikarz był zafascynowany tym, że na wieś o konflikcie na Ukrainie, po zajęciu już Krymu, w Polsce wzrosło zainteresowanie właśnie Związkiem Strzeleckim, organizacjami paramilitarnymi. Ten dziennikarz był zaskoczony takim poczuciem obowiązku wśród młodych Polaków, którzy właśnie zaczęli lgnąć do tego typu organizacji. I ja myślę, że to jest właśnie efekt tego, jak jest wychowana nie tylko młodzież, ale cały naród. To jest właśnie ten efekt zdrowego podejścia, jak gdyby, do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Jest ważna dyplomacja. Są ważne sojusze, bardzo ważne. Ale jeżeli my sami nie dbamy o to nasze bezpieczeństwo, o tą naszą armię, o ten pewien, jak tu ojciec zauważył, etos, ten patriotyzm, tą odpowiednią wartość moralną. Jest właśnie podczas działań militarnych dość często stosowana taka jedna klauzula, takie jedno pojęcie. Wartość bojowa. Często mówi się, przecież oni są tak samo wyszkoleni, uzbrojeni, a zwyciężają. Dlaczego? Bo oni nie tylko są czasami lepiej dowodzeni, ale po drugie chcą walczyć i chcą zwyciężać, bo wiedzą, że to zwycięstwo jest nie tylko ich zwycięstwem, ale również zwycięstwem ich bliskich, ich narodu. I to jest właśnie
nie tylko,
to świadczy.
Nie tylko w działaniach wojennych czy militarnych, również w rywalizacji sportowej mówimy o takiej dumie, o takiej sile, że ma do wygrania nie tylko medal, ale również do wygrania prestiż swojego narodu, swoich kibiców, również zaistnienia państwa na arenie międzynarodowej.
Tak, to rzeczywiście i
wartość bojowa, tak?
Tak, to jest pojęcie, które stosuje się do dnia dzisiejszego i rzeczywiście Patrząc na przykład na inną sytuację w najbliższym otoczeniu, dlaczego na przykład państwo islamskie odnosiło takie niesamowite sukcesy w walce z armią iracką, która była uzbrojona przez Amerykanów w sprzęt najnowszej generacji. Dlaczego? Chodziło o tą wartość bojową, o wiarę tych bojowników, fanatyków, właściwie w większości też można powiedzieć terrorystów, bo jak to nie byli to nie tylko żołnierze, to byli właściwie terroryści, którzy poświęcali swoje życie, ale w sposób, który nie jest przez nas uznany za zachowanie patriotyczne. I oni odnosili sukcesy. Przecież zdobywali te amerykańskie czołgi Abrams. I to jest tylko taki najnowszy jak gdyby obraz, ale świadczący o tym, jak wartość tych żołnierzy, te poświęcenie, te zachowanie, właśnie jak to jest istotne w obecnej nawet
teraz
działaniu.
Zaprosimy naszych telewidzów, zapraszamy Państwa do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Numery telefonów pojawią się na Państwa ekranach. Przypomnijmy, obronność, wyzwania i strategie to temat naszych rozmów. Znaczną część poświęciliśmy takim rozważaniom historycznym. Tło historyczne tutaj zdominowało tę część, natomiast też współczesność, cały wymiar naszej obronności, geopolityki, w której się znajdujemy i tych działań, które teraz należy podejmować w kwestii naszej obronności, tych wyzwań i strategii, na te pytania jesteśmy tutaj jak najbardziej otwarci. Czekamy na Państwa telefony. Obronność, wyzwania i strategie. Prosimy. Halo?
Witam.
Prosimy.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrowienia zarówno dla ojca Benedykta, pozdrowienia dla szanownego gościa, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i telewidzów. Kazimierz na zawsze z tej strony.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Pozwoliłem sobie na taki troszkę dłuższy wstęp, bo streszczając się, tutaj pozwoliłem sobie parę rzeczy wynotować, jeśli wolno, bo temat jest jednak bardzo ważny, bardzo istotny. Tak, i te kilka uwag w temacie. Po pierwsze, tutaj chciałbym jednak nie zgodzić się z stwierdzeniem szanownego pana doktora, że wszyscy jakby nie wierzyli w powstanie tej niepodległej Polski. Dlatego, że choćby prawda, podczas swojej przemowy w dniu wymarszu pierwszej kadrówki z Olandru, Piłsudski mówił, że patrzę z was jako na kadry, z których ma się rozwinąć przyszłe Wojsko Polskie. Tak? Czyli tutaj oczywiście, że ta Polska była na pierwszego w ogólnym odbiorze. Ale myślę, że w takich, dzisiaj to ktoś by nazwał grupach prawicowych oszołomów. Taka myśl jednak była i jednak liczono się z tym, że niepodległa Polska jednak będzie. I to mówię jako krewny generała Janusza Itisa, który niekoniecznie Piłsudskiego musiał lubić. To jednak chciałbym to podkreślić. Druga rzecz to jest a propos tych rozmów brytyjsko-rosyjskich w 20 roku, czy potem choćby kwestii Czechosłowacji w 38 roku, że my na dobrą sprawę byliśmy w tym XX wieku postrzegani jako państwo sezonowe. O Czechach czy Węgrach, nawet już nie mówiąc. Także stąd przypuszczam te właśnie rozmowy czy z Moskwą, czy z Berlinem, bo nas po prostu nie było w świadomości Zachodu jako państwa. I dlatego w tym momencie jest wielka zasługa obecnego rządu, że jednak są podejmowane różne działania, które uzmysławiają i opinii publicznej, i politykom istnienie Polski i ugruntowywują nas właśnie w świadomości innych krajów, a to jest bardzo dużo. Ale też akcje oddolne, prawda, jak akcja kibiców Legii, za którą przy okazji też.
Tak, która okazuje się nie jest incydentalną, tylko można powiedzieć już od wielu, wielu lat kibice budzą świadomość pośród uczestników meczów o tym, jaka jest rola Polski, Polaków i jakie są nasze zwycięstwa. Ponieważ tutaj ta ostatnia akcja jest taką, powiedzmy, bardzo, bardzo znaną i żywiołowo komentowaną, ale takiej akcji przez ostatnie kilka lat znamy więcej i należy powiedzieć do kibiców, tak jak oni mówią, o bohaterach, których upamiętniają, cześć i chwała. Czy panie Kazimierzu, jeszcze jakaś sugestia, jakieś zapytanie?
Jeśli można, tak, bo tutaj co do samej obronności, dlatego że dzisiaj na dobrą sprawę mało który młodzian, że tak powiem, potrafi obsługiwać choćby tak zwanego kałacha AK-47. Mówię tu o rozłożeniu, złożeniu, przesmarowaniu broni. Większość ludzi nawet nie ma o tym niestety pojęcia, w sensie młodych mężczyzn. I tutaj taka sugestia, bo być może słuchają nas politycy, czegoś na kształt quasi-poboru, to znaczy instytucji, która jest to pobór, ale w ten sposób, że w szkole średniej, przykładowo na wakacje, bierze się młodych chłopaków w gminie czy ewentualnie w powiecie i się ich szkoli. Oni się cieszą, bo mają przygodę, śpią w domach, więc nie ma mowy o żadnej fali, o tego typu rzeczach. To jest stosunkowo bezpieczne. Jeszcze może jak tam, nie wiem, żołd rzędu, nie wiem, 100-200 zł na jakieś tam drobniejsze wydatki. A mówię, to byłaby, przypuszczam, wielka przygoda, a jednocześnie no, nauczyłoby się tych chłopaków obsługi broni, że nawet jak znajdą na ulicy karabin, to będą wiedzieli, jak tej maszynki używać.
Panie Kazimierzu,
no i może ostatnia rzecz,
panie Kazimierzu, a jaka propozycja dla dziewcząt?
A to oczywiście też, no jeżeli by chciały, ale ustawowo to jednak bym tutaj chłopaków trochę przegonił, bo jakoś tak ze swojego doświadczenia to raczej mieliśmy na kompanii chłopaków, więc.
Tak. I ostatnia rzecz?
Tak. Tutaj, ale to jest co prawda może nie to, że do dzisiejszego dnia, to wczoraj usłyszałem w telewizji mowę, że naród nie wywiązał się ze ślubów jasnogórskich. Tu chodziło o Konstytucję 3 maja. No tu jednak muszę zaprotestować, bo naród jednak się zdecydowanie wywiązał. Prawda, tutaj była i wojna w obronie Konstytucji, a to, że elity niestety, prawda, się zachowały jak zachowały, musiały szukać w Rosji poparcia, no niestety. No, także to tyle. Przepraszam, że trochę czasu to zajęło. Może trochę chaotycznie, ale tak na was grałem, że niestety.
Panie Kazimierzu, dziękuję, pozdrawiam. Nie spodziewałem się tak szybko telefonu, ale od razu z czterema sprawami. Co do tej ostatniej jasnogórskiej śluby narodu i ich wypełnianie, bądź też brak wypełniania, myślę, że to jest zadanie dla nas wciąż nieustanne. To tekst przygotowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, tekst, który jest wielkim zadaniem dla naszego narodu. Bronimy często tych jasnogórskich ślubów narodu, wcielamy je, ale braki są tam przeogromne, jeżeli chodzi o poszanowanie życia, jeżeli chodzi o nasze wady narodowe, jeżeli chodzi też o obecność prawa Bożego. Myślę, że tutaj wiele, wiele przed nami. A nie rozumiem tego związku z Konstytucją 3 maja, dlatego że
ja myślę,
pan
że
doktor już oddaje głos.
W odpowiadając panu Kazimierzowi właśnie na tą trzecie pytanie. Rzeczywiście Sejm Wielki złożył taką obietnicę, że między innymi wybuduje świątynię. Ta świątynia Opatrzności Bożej no w końcu powstaje, więc no ja właściwie myślę, że to jest w pewien sposób takie kwestie materialne, takie kwestie przyziemne są jak gdyby spełniane. No to ta obietnica no troszeczkę może nam zająć czasu. Ale wracając do pytań czy stwierdzeń pana Kazimierza, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, te, że nie było
to przekonanie
tego przekonania niepodległości. Było przekonanie, było wielkie marzenie, ale politycy właściwie do momentu wybuchu wojny, po pierwsze oni nie spodziewali się, że ta wojna wybuchnie. To było troszeczkę takim pewnym zaskoczeniem.
Czy można to porównać, panie doktorze, do czasów nam bardziej współczesnych, że jeszcze w 1984, 1985, 1986 roku Mało kto...
Tak, właściwie...
Marzyliśmy o wolności, prawda? Marzyliśmy o tym, że naprawdę czerwona trzy kropki.
Tak.
przestanie istnieć i funkcjonować, ale czy rzeczywiście marzyliśmy o tym, przygotowywaliśmy się do tego, ale taka wiarygodność, że to się stanie, no ona nie była powszechna.
Nie, nawet patrząc na wspomnienia czy na pamiętniki Piłsudskiego, trzeba zdawać sobie sprawę, że te przemówienia do ludzi, a to, co się myśli, to są dwie czasami różne sprawy. Podtrzymanie tych młodych chłopaków, tej kompanii
kadrowej. To jest to budowanie tosu.
Tak, to jest.
To budowanie tosu, tej świadomości, tak, do czego
wyznaczanie
zmierzamy,
celów. Tak. Bardzo ważne jest, czy dla nawet polityków, wyznaczanie pewnych celów. Jakie naród, państwo, ale ja bym tutaj koncentrował się wokół pojęcia naród. Jakie naród musi osiągnąć? Polityk, świadomy, dobry polityk powinien wyznaczać pewne cele, do których naród powinien dążyć. I to powinno być przemyślane. Jeśli chodzi...
Państwo sezonowe.
Państwo sezonowe. Po części zgadzam się. Tak, szczególnie elity brytyjskie miały bardzo dużo kontaktów gospodarczych z Rosją. Brytyjczycy patrzyli pragmatycznie. Czy Lloyd George inaczej myślał niż na przykład dobrze nam znany Winston Churchill, który chciał na przykład kontynuować interwencję w Rosji, chciał wysyłać kolejnych żołnierzy brytyjskich, żeby oni walczyli z bolszewikami. Lloyd George stwierdził, no 4 lata wojny, tutaj troszeczkę wysłaliśmy żołnierzy, ale teraz no, zmienił się rząd. Powinniśmy się z nimi dogadać, porozmawiać. I proszę mi wierzyć, Piłsudski i inni politycy polscy zdawali sobie sprawę z tego, jak nas traktują, szczególnie no, w dużej mierze Brytyjczycy. Francuzi mieli nieco inny stosunek. To był inny stosunek i Francuzi no, w dużej mierze wspierali. Może niektóre środowiska były nam przeciwne, ale generalnie Francja była najbliższym nam sojusznikiem. Ta pomoc, którą udzieliła Francja, no, nie dotarła w dużej mierze do Polski z przyczyn no, takich praktycznych, przyczyn obiektywnych, między innymi strajku robotników w Niemczech, podsycanego zresztą przez partię komunistyczną, czy strajku w Czechosłowacji, która też no, lawirowała troszeczkę między wschodem a zachodem. Tutaj to jest bardziej skomplikowane. Trzecia kwestia to kwestia tej armii, tego przeszkolenia wojskowego. Rzeczywiście... Armia zawodowa jest ważna, ale to jest tylko armia w przypadku Polski no, ponad teraz 100 tysięcy żołnierzy. Ale uzupełnić tą armię w wypadku konfliktu, no, naturalne podczas walki są straty. No. Ktoś zostaje zabity, ktoś zostaje ranny, ktoś dostaje się do niewoli i trzeba zastąpić. Często, czy właściwie przy tak skomplikowanym sprzęcie, zastąpienie osoby ad hoc no, trwa. To trzeba, minimum różne są szacunki, od 6 do 8 tygodni intensywnego ćwiczenia, ażeby takiego młodego adepta, młodego chłopaka, również dziewczynę, przygotować do pełnienia służby wojskowej. Rzeczywiście, no, teraz te nowe inicjatywy, między innymi Wojska Obrony Terytorialnej, wychodzą naprzeciwko temu. To jest, możesz, jeżeli chcesz, iść, odbyć odpowiednie przeszkolenie, no i masz większe pojęcie. To w dużej mierze zależy od ciebie. I tutaj jest wartość właśnie tego etosu. Jeżeli czujesz obowiązek, wypełnisz go. I to, ja myślę, że Teraz ta sytuacja się zmieniła. Jestem Koryntian.
Żeby wypełnić etos, potrzebna jest struktura, tak. Potrzebne są możliwości konkretne.
Tak, ale nawet uwarunkowania nie tylko gospodarcze, ale również takie społeczne, rodzinne. To też przyzwolenie czy docenienie takiego kroku, takiego młodej osoby, że nie naśmiewanie się, czemu ty idziesz do armii, po co, stracone kilkanaście tygodni, ale takie postrzeganie, dobrze czynisz, może się to przyda, wzmacniasz nasz kraj. Właśnie takie podejście ze względów społecznych jest bardzo ważne.
No i też nie możemy zapomnieć o tym, że wraca etos żołnierza. Tak. Jako walecznego, uczciwego, a nie ma tego obrazu wojska, że wojsko ma złamać człowieka, zwłaszcza w tym wymiarze moralnym, jak chociażby miało złamać kleryków, których brano do wojska, bądź też inne.
Wychować wręcz, tak.
To, tak, powinno wychowywać, tak.
Tak.
Ale bardziej miało taką rolę złamania człowieka do takiego posłuszeństwa ślepego.
Tak, widoczne to było właśnie w PRL-u.
No, raczej to... tak. I teraz wracamy do tego, że żołnierz reprezentuje sobą konkretne wartości, moralne też i też powracamy do takiego etosu rycerskiego, jeżeli chodzi o żołnierza, jeżeli chodzi o wojsko.
Tak, to są bardzo
duże. Mamy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Prosimy, Pani Jadwiga.
Właśnie ten etos jest najważniejszy w tej całej sprawie i od tego należy zacząć, od moralności, szczególnie osób, którzy sprawują te decyzyjne funkcje w państwie. Ja się bardzo cieszę z tego rządu, który mamy w tej chwili, gdyż poprzednie rządy po prostu pozwoliły na rozgrabienie Polski. I warto przypomnieć, że kiedy Polska była scalana po latach rozbiorów, już w 21 roku, 18 marca, rząd wprowadził ustawę zabezpieczającą mienie publiczne, zabezpieczające, prawda, wartości wspólne. I była ustawa, która chroniła właśnie te mienie publiczne. Nawet była przewidziana kara śmierci w przypadku defraudacji z chęci zysku popełnionych przez urzędników państwowych. Co się stało po 1989 roku? Coś niestety wprost przeciwnego. Ustawą z 84 i z 23 lutego 90 roku zdjęto ustawy 135 i 134 kodeksu karnego chroniące mienie państwowe. I nie będziemy mieć sprawnej armii bez sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Nie będziemy mieć czego bronić, ani czym bronić, jeżeli te segmenty nie zaczną działać. Jak do tej pory właściwie wszystkie te przestępstwa, które trwały zarówno w PRL-u, jak z wielkim nasileniem te rozgrabienie Polski po 89 roku, nic nie zostało rozliczone. Jeżeli to będzie trwało w ten sposób, to nie będzie czego ani czym bronić po prostu. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję pani Jadwigo. Nade wszystko będzie się rodzić pytanie, po co bronić? Po to, żeby na nowo ktoś rozkradł albo dorobił się na takim majątku. Czy pan doktor, jakiś komentarz?
Nie, ja myślę,
po prostu. Tutaj... Dziękuję pani Jadwigo. Obronność, wyzwania i strategie. Gdy przechodziliśmy do współczesności, pan doktor odniósł się do, czy tak można powiedzieć, zauważył, że zmienia się sytuacja. Zmienia się sytuacja w Polsce, zmienia się sytuacja w świecie. I jak pan doktor ocenia tę sytuację? Jakie widzi takie punkty zapalne? Jak widzi w tej obronności, w tych wyzwaniach i strategii Polskę, gdy spoglądamy na Rosję, gdy spoglądamy na Chiny, na Koreę Północną, a z drugiej strony widzimy też poruszenie Ameryki, która w Przymorzu widzi wielkie szanse, flankę wschodnią, ale też kwestii obrony swoich interesów również. Tak. Będę wdzięczny za taką analizę, takie spojrzenie.
Rzeczywiście świat się zmienia. Jest to takie pojęcie, które dość często jest teraz powtarzane, szczególnie po 2001 roku. Po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone ten świat rzeczywiście zmienił się, szczególnie zmienił się od końca XX wieku, kiedy myślano, że będzie już spokój, pokojowo będziemy rozwiązywać konflikty, wysyłać właśnie armię tylko na misje, które tam
stabilizacyjne,
tak, które umożliwią właściwie takie normalne funkcjonowanie tego naszego globu. Ale teraz można zauważyć, że nie tylko Rosja, bo my tutaj dość często mówimy o Rosji, ale dużo jest tak zwanych nowych graczy na arenie międzynarodowej. Oczywiście Chiny. Chiny, które mają interesy nie tylko w basenie Morza Południowochińskiego. Trzeba pamiętać, że to Morze Południowochińskie dla nas to jest bardzo daleko, ale to jest jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków transportowych na świecie. I Chińczycy po prostu budują tam sobie wyspy. No, powiedzmy Rafa Koralowa.
Walka Chin, żeby dotrzeć do Morza Indyjskiego.
Tak, no właśnie, zagrażają interesom Hindusów, Indii. Chiny również mają bardzo dużo interesów obecnie w Afryce. Właściwie świat zachodni zauważył, że od lat 90. Chińczycy umacniają się właśnie na tym kontynencie, a to jest bardzo szybko rozwijający się kontynent, nie tylko pod względem demograficznym, ale również gospodarczym. To można właściwie powiedzieć, że Afryka no teraz rozwija się najszybciej ze wszystkich kontynentów.
I wędrówka ludów, o tak, której mówimy, na Europę też jest wędrówką ludów z Afryki.
Tak, rzeczywiście.
Nazywamy ich uchodźcami, nazywamy ich na różne sposoby, ale to z tamtych terenów.
Tak, rzeczywiście to jest też pewna pozostałość po tej epoce kolonialnej. Te konflikty, sztuczne granice. Ale proszę mi wierzyć, Afryka zmienia się, tylko że zmienia się pod względem takim społecznym i gospodarczym zbyt wolno dla tych ludzi i dlatego oni myślą właśnie o tym przybyciu, czy Morza Śródziemnego dostaniu się właśnie do Europy. Chiny, właśnie interesy w Afryce, w Azji Południowo-Wschodniej, w Arktyce ostatnio, co wzbudza zaniepokojenie Rosji. Niepokój związany z Koreą Północną, z jej próbami nuklearnymi, z tym testowaniem coraz nowszych rakiet balistycznych, które mają coraz większy zasięg.
Z jednej strony głód, z jednej strony tak, problemy tutaj gospodarcze, społeczne.
Tak, jak
z drugiej strony takie działania militarne, prawda?
Tak, ten czerwony terror, który tam funkcjonuje, który jest wykorzystywany przez ówczesne, czy obecne jak gdyby i wcześniejsze elity północno-koreańskie, które właściwie stworzyły takie społeczeństwo, które nie ma własnego zdania, które jest traktowane wręcz jak niewolnicy. I tutaj rządy Kimów, czy Kim Jong-ila, Kim Jong-una, to rzeczywiście pokazują, że Korea Północna też poprzez tą swoją nieobliczalność. Po prostu elity koreańskie, północno-koreańskie są nieobliczalne. Nikt nie wie, jak one się zachowają, jak one postąpią. To przecież było kilka takich przykładów, jak okręt czy artyleria północno-koreańska otwierała ogień do celów na przykład w Korei Południowej. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiego powodu. I oni oczywiście chcieli osiągnąć jakiś cel, zastraszyć, coś wymóc, ale oni w dalszym ciągu myślą tymi kategoriami. I teraz, kiedy zaczynają myśleć o wykorzystaniu broni nuklearnej. Przestaje to być lokalnym zagrożeniem. Staje się problemem, no przynajmniej tutaj basenu
oceanu. I na pewno nikt przez przypadek nieświadomie nie wspierał ich w przygotowaniu takiej broni, w dostarczeniu potrzebnych materiałów i sprzętu, prawda?
Tak, wcześniej tam było jakieś...
Jest 5 groszy, które można komuś ukraść albo znaleźć przypadkowo na ulicy, tak. Będąc na wycieczce.
Tak.
No spada z nieba, prawda? Więc ktoś tu ma też swoje jakieś strategiczne cele, nie tylko Korea Północna.
Tak, a tutaj bliższe, no. Z jednej strony nasz wielki
rad. Mamy telefon i będziemy kontynuować. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z południa. Nauczycielka, historia jest naszą nauczycielką, więc ja chciałem sięgnąć jeszcze do przeszłości. Pan doktor właśnie wspomniał o tym, że nam się w pierwszej wojnie światowej udało. Natomiast w drugiej jakoś to poszło trochę inaczej. Więc chciałbym do tego wątku wrócić, mianowicie... Czy pan doktor mógłby się wypowiedzieć na taką moją myśl, że Piłsudski na początku lat 30. widział to niebezpieczeństwo grożące z zachodu, czyli od Niemiec i planował nawet uderzenie prewencyjne. Jednak tego nie doszło, to być może dlatego, że on już po prostu był schorowany. Gdyby był zdrowszy i uderzył wtedy, czy to... Poprzez taką analogię, jak wtedy to zrobił, uderzając na Kijów, jak gdyby uprzedził te fakty to co nieco i pozwolił się Polsce przygotować. I dzięki temu być może udało się w 20, a w 39 no, nastąpił wielki chaos podczas ataku. Najpierw Niemcy uderzyli, później jakoś Rosjanie doszli, no i później chyba już nie było szans. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy.
Zgodzę się tutaj z przedmówcą, że...
Pan Janusz.
Z panem Januszem. Rzeczywiście Piłsudski po zdobyciu władzy przez Hitlera dość nieufnie podszedł właśnie do tych zmian. Oczywiście tutaj też do końca nie ufał Francuzom, naszym potężnym zachodnim sojusznikom. On uważał, że no niestety Francja czy Wielka Brytania wykorzystuje nas przy realizacji własnych celów politycznych, dyplomatycznych. I kiedy Hitler poszedł no, dalej, między innymi tutaj remilitaryzacja Nadrenii, tworzenie, zwiększanie tej nowej armii Wehrmachtu, kolejne likwidacje tych klauzul traktatu wersalskiego ograniczającego liczebność armii niemieckiej, uzbrojenia, to również dotyczące przemysłu. Kiedy Hitler zaczął to łamać, te wszystkie ustalenia, rzeczywiście miała być propozycja ze strony Polski tak zwanej wojny prewencyjnej. Ta wojna miała polegać na tym, że właściwie nie ma na to pisemnych, takich twardych dokumentów, propozycji, ale musiały być jakieś konsultacje, między innymi z Francją, czy Francuzi, jak oni oceniają sytuację i czy by wystąpili zbrojnie, żeby zmusić Niemców do przestrzegania tego traktatu wersalskiego. Polska zadeklarowała, że jeżeli Francja, które od 21 roku tu był podpisany sojusz militarno-polityczny z Francją i Polska zadeklarowała się, że tego sojuszu będzie się trzymała i że jeżeli Francja wystąpi, my dotrzymamy naszych obietnic, naszych zobowiązań. No Francuzi troszeczkę, no wtedy była trochę inny rząd, taki socjalistyczny, wtedy tak zwany front ludowy. Po prostu Francuzi nas no, zignorowali tą propozycję. Piłsudski stwierdził, że no, jeżeli oni w ten sposób podchodzą, no, to my nie możemy jak gdyby oglądać się na mocarstwa zachodnie. I dlatego takie lansowanie tej polityki równowagi też między innymi między związkiem tutaj utrzymywania tych samych stosunków między Związkiem Radzieckim a Niemcami. To jest naprawdę bardzo skomplikowane i wyjaśnić to w kilkunastu minutach jest bardzo trudno, ale podzielam zdanie właśnie
tutaj. Obronność, wyzwania i strategie. Przerwaliśmy ten wątek sytuacji takiej bezpieczeństwa współczesnej geopolityki. Wielki brat?
No rzeczywiście, ja nigdy nie demonizowałem tutaj Rosji. Raczej trzeba realnie oceniać również możliwości militarne Federacji Rosyjskiej, ale rzeczywiście postępowanie od właściwie 2014 roku Rosji stało się nieobliczalne. Dlaczego? No, to jest tak, że po prostu Rosja, na przykład w przypadku Ukrainy, podpisywała układy o poszanowaniu granic, była gwarantem nie tylko niepodległości Ukrainy, ale również integralności terytorialnej i ona nagle zaczyna łamać te swoje ustalenia. I czy zajęcie Krymu, konflikt w Donbasie, również pewne posunięcia, jeśli chodzi o mniejszość rosyjską w takich państwach jak Estonia, Łotwa, zaczęły po prostu budzić niepokój. Niepokój wśród krajów nadbałtyckich. Proszę mi wierzyć, Polacy chyba nawet dość spokojnie podchodzą jeszcze do tej sytuacji. Estończycy, Łotysze, po części Litwini, którzy przywrócili chyba tak niedawno również służbę, obowiązkową służbę wojskową. To świadczy o tym, że one, te państwa, poczuły się naprawdę zagrożone. Tutaj w przypadku Estonii i Łotwy to jest 30% mniejszości, no nie całe 30, tam 25-28%, jeśli chodzi o Rosję. Ale te państwa po prostu poczuły się zagrożone.
Myślę, że należałoby jeszcze też zauważyć obecność Turcji, ale na to nie ma.
Ja właśnie chciałem wspomnieć jeszcze o naszej południowej flance, tak, właśnie Turcja, ale terroryzm.
Panie doktorze, jeżeli mówimy o obronności, wyzwaniach i strategii, zostały nam po prostu 3 minuty, a chciałbym poruszyć taki wątek, a mianowicie rozmawiamy o różnego rodzaju wojnach z historii. Były to wojny pomiędzy danymi państwami. Państwo występowało przeciwko państwu. Ale z historii też znamy wojny cywilizacyjne, cywilizacji islamskiej atakującej cywilizację chrześcijańską. I czy teraz, jeżeli rozmawiamy o obronności, rozmawiamy o etosie, rozmawiamy o wartościach, rozmawiamy o tym, że trzeba wiedzieć, czego się bronić, nie powinniśmy rozważać tego, że ta wojna cywilizacji, ona już jest. I o tym mówi zarówno papież Franciszek, jak i wielu, wielu polityków. Pamiętam w studiu kilka lat temu rozmowę z jednym byłym eurodeputowanym francuskim, który na pytanie, czy wyobraża sobie, że zarzewie III wojny światowej może być we Francji, będzie to wojna pomiędzy chrześcijaństwem a islamem, to oczywiście niemalże na baczność nie wstał, żeby protestować przeciwko takiemu podejściu, a okazuje się, że ta inwazja wychodźców, uchodźców, obecność ich w Europie napawa wielkim lękiem. I chociaż to pytanie moje, czy spostrzeżenie jest dosyć długie, to łatwo nam popatrzeć na cywilizację łacińską i cywilizację muzułmańską. Natomiast potęgą gospodarczą, a tym samym potęgą cywilizacyjną są Chiny, które mają specyficzną też i tradycję, i filozofię, i religię, a co się z tym wiąże, swoje cele, swój kodeks postępowania i każdy
inny krąg cywilizacyjny,
który przenika przez krąg cywilizacyjny i islamski, jak również i chrześcijański, niezależnie od granic państwowych. Tak. Jak na to spojrzeć, na to, o czym coraz częściej mówimy, że jesteśmy już na etapie wojny cywilizacji albo cywilizacyjnej?
Ja myślę, że ta wojna zaczęła się już kilkanaście lat wcześniej. To można zauważyć już właściwie od lat 80. Po części właściwie zostało to zapoczątkowane wojną w Afganistanie, radziecką interwencją w Afganistanie 1979, kiedy Związek Radziecki najechał niepodległe państwo i pojawili się mudżahedini. Mudżahedini, którzy byli bojownikami, wspieranymi przez właściwie cały świat arabski. I rzeczywiście widać było, że ten ruch islamski, skierowany wówczas przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jest bardzo skonsolidowany, jest popierany przez Stany Zjednoczone. No przecież Amerykanie też wspierali talibów, Al-Kaidę, o tym tak, może nie Al-Kaidę, talibów, przepraszam, tych wcześniejszych, tych mudżahedinów, dokładnie.
Widząc to ożywienie, wydaje się, że potrzeba skonstruowania zespołu rozmówców
się.
Tutaj, że nie, dlaczego?
Zagalopowałem się
tylko
troszeczkę,
że jeżeli wychodzimy tak 79. Rosja-Afganistan, tak, jako początek wojny cywilizacyjnej, to wydaje się, że tym razem nie rozwiniemy tego wątku, tego tematu. Pozostaje zadanie na przyszłość.
Ale to był początek i to się właściwie zaczęło rozwijać, trwa do dnia dzisiejszego. Pewna forma walki coraz intensywniejsza.
Doktor Jan Wiśniewski, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również Państwu za uwagę.
Bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Thank you.